Niedawno mieliśmy taką usługę o 10 pannach i wiemy, że ta przypowieść mówi nam o tym, że Pan Jezus wkrótce powróci i to słowo zachęca nas do tego, byśmy żyli w czujności, byśmy chodzili w czujności, byśmy chodzili w światłości. To jest bardzo ważne, bracia i siostry. Czytamy, że 5 panien było mądrych, a 5 było głupich. Dlaczego te panny zostały nazwane mądrymi? Ponieważ one miały olej. Posiadały Ducha Świętego. W Księdze Izajasza w 11 rozdziale czytamy o Duchu Bożym. 11 rozdział i 1 werset. Wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim Duch Pana. Duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. A więc widzimy tutaj, że duch Pana jest nazwany duchem mądrości i rozumu. Dlatego te panny miały mądrość, ponieważ duch Boży, duch święty jest duchem mądrości i duchem rozumu. One miały olej w swoich lampach, a więc miały Ducha Bożego, który jest duchem mądrości, duchem rozumu. Jest taka panna, która jest wyposażona w mądrość i rozum. Ona może być używana w darach Ducha Świętego, aby udzielać rady, aby modlić się, bo jest tutaj powiedziane, że to jest duch rady i mocy. Duch rady i mocy. Bóg daje wszelką moc, swój autorytet, aby to, co niemożliwe dla nas, mogło się wypełnić, mogło się stać, ponieważ nie ma problemów dla Boga, których On nie mógłby rozwiązać. A więc my widzimy, że duch mądrości, duch rozumu, duch rady, mocy, poznania i bojaźni Pana to jest duch Pana Jezusa Chrystusa. I Bóg chce, abyśmy w tym duchu chodzili, abyśmy wydawali owoc, abyśmy żyli w tym duchu. A więc te panny, te mądre panny, one miały tego ducha, miały również mądrość. I chcielibyśmy teraz otworzyć przypowieści Salomona, 31 rozdział. I tutaj ten rozdział 31 od 10 wersetu, ostatni fragment jakby tego słowa, jest zatytułowany Pochwała dzielnej kobiety. Pochwała dzielnej kobiety. W 18 wersecie możemy czytać o tej dzielnej kobiecie, że ona wyczuwa pożytek ze swojej pracy, a jej lampa także w nocy nie gaśnie. Jej lampa także w nocy nie gaśnie. A więc gdybyśmy odnieśli to do przypowieści o 10 pannach, gdybyśmy to odnieśli właśnie do tej przypowieści, to jest to panna mądra. To ta dzielna kobieta, to jest ta mądra panna. I chcielibyśmy zwrócić uwagę, bracia i siostry, że Słowo Boże jest pełne symboli, pełne podobieństw. I gdy my czytamy zarówno Stary, jak i Nowy Testament, możemy zauważyć, że Pan Jezus jest porównany do oblubieńca, jest porównany do kawalera, do oblubieńca, do króla, do królewicza, a Kościół porównany jest do panny, do oblubienicy, do kobiety. Bardzo często jest taki właśnie obraz. A więc te panny, te 10 panien, tam było 5 głupich i 5 mądrych. To jest Kościół. To jest Kościół. To jest właśnie Kościół Pana Jezusa Chrystusa. I teraz, czy ja jestem tą panną mądrą, która ma Ducha Bożego, ducha mądrości i rozumu, ducha rady i mocy, czy jestem tą panną? Czy moja lampa nawet w nocy nie gaśnie? Co to oznacza, że lampa w nocy nie gaśnie? Kiedyś mówiliśmy o tym, że noc to nie jest tylko określenie jakiejś części doby, nie jest to tylko podział na dzień i noc, ale również chodzi tutaj o pewną rzeczywistość, duchową rzeczywistość. Noc to jest obraz mocy ciemności, to jest obraz mocy ciemności, to jest okultyzm, to jest to królestwo szatana, a więc kiedy ta noc... Powiedzmy, przychodzi ta noc, przychodzi ciemność, ten czas ciemności, gdy czytamy Stary Testament, bracia i siostry, kiedy moglibyśmy powiedzieć, że przyszedł taki czas ciemności, taka noc pojawiła się w Izraelu? Za czasów Achaba było niezwykłe odstępstwo i niewielu było tych, którzy poszli za Panem, ponieważ ci, którzy poszli za Panem, byli prześladowani i to na śmierć. Byli prześladowani i to na śmierć. Eliasza chciano zabić. Prorocy pańscy przez bogobojnych ludzi byli ukrywani. Dlaczego byli ukrywani? Ponieważ Izabel, królowa, kazała wytępić proroków Pana. A więc to były straszne czasy w Izraelu. Straszne czasy. To była ta noc. I kto był taką mądrą panną wówczas w Izraelu? To był Eliasz. To byli ci prorocy, to byli ci słudzy Pana, którzy chodzili w światłości, których lampa nie zgasła, pomimo tego, że przyszła niezwykła ciemność na Izrael. Gdybyśmy chcieli czytać, kiedy przyszedł taki dzień, kiedy był dzień w Izraelu, kiedy panował Hiskiasz, kiedy przyszedł Jozjasz, ci królowie, reformatorzy tak nazwani, którzy chodzili drogami Pana, którzy czynili wolę Bożą. Król Asa był taki, dobrze rozpoczął, no wiemy, koniec miał niezbyt dobry, ale przez całe swoje życie chodził drogami Dawida. To był ten dzień w Izraelu, to był ten dzień. A więc my czytamy tutaj, że nawet w nocy, czyli ta lampa musi świecić nocą i dniem, nocą i dniem. Wówczas, kiedy jest przychylne, taka przychylność dla Królestwa Bożego, nie ma ucisku, możemy głosić śmiało. I wówczas, kiedy jest, przychodzi ten ucisk dla Słowa Bożego, kiedy przychodzi ta ciemność, pojawia się ta ciemność, wówczas Biblia mówi, że ta dzielna kobieta, lampa jej nie gaśnie nawet w nocy. A więc ta dzielna kobieta jest tą mądrą panną, jest mądrą panną. I chcielibyśmy może posłuchać, jak powinno wyglądać życie takiej mądrej panny, być mądrą panną. Co znaczy być mądrą panną? Tutaj w praktyce możemy o tym się dowiedzieć z przypowieści Salomona. Od 10 wersetu będę czytał. Dzielna kobieta trudno o taką. Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka ufa jej. Nie brak mu niczego, gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło. Po wszystkie dni życia swego dba o wełnę i len. I pracuje żwawo swoimi rękami. Podobna jest do okrętów handlowych, z daleka przywozi żywność. Wstaje, gdy jeszcze jest noc. Daje żywność swoim domownikom, a swoim służącym, co im się należy. Gdy zechce mieć rolę, nabywa ją, pracą swoich rąk zasadza winnicę. Mocą przepasuje swoje biodra i rzeźko porusza ramionami. Wyczuwa pożytek ze swojej pracy. Jej lampa także w nocy nie gaśnie. Wyciąga ręce po kądziel, swoimi palcami chwyta wrzeciono. Otwiera swoją dłoń przed ubogim, a do biedaka wyciąga swoje ręce. Nie boi się śniegu dla swoich domowników, bo wszyscy jej domownicy mają po dwa ubrania. Sama sobie sporządza okrycia, jej szata jest z purpury i bisioru. Mąż jej jest w bramach szanowany, zasiada w radzie starszych kraju. Wyrabia spodnią bieliznę i sprzedaje ją i pasy dostarcza kupcowi. Dziarskość i dostojność jest jej strojem, z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość. Gdy otwiera usta, mówi mądrze, a jej język wypowiada dobre rady. Czuwa nad biegiem spraw domowych. Nie jada chleba niezapracowanego. Jej synowie nazywają ją szczęśliwą. Jej mąż sławi ją, mówiąc, jest wiele dzielnych kobiet, lecz ty przewyższasz wszystkie. Zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały. Oddajcie jej, co się jej należy, niech ją w bramach wysławiają jej czyny. Bracia i siostry, oczywiście można powiedzieć, że ten opis pasuje do kobiety, która jest bogobojna, która jest pobożna. To jest taki praktyczny opis codziennego jakby życia, chodzenia w światłości, w Bożej łasce, w praktycznej mądrości. Ale musimy pamiętać o tym, że Biblia jest księgą duchową i że ona ma przesłanie i że Słowo Boże ma głębie. Słowo Boże ma głębie i to Słowo może być przez Ducha Bożego używane w różnoraki sposób, różnorodny sposób. I poprzez jeden fragment Bożego Słowa Bóg może nam pokazać wiele różnych rzeczy, które nie są w opozycji z całym kontekstem Biblii, ponieważ w taki sposób powinniśmy czytać Słowo Boże. Kiedy Bóg pokazuje nam jakąś prawdę, jakąś głębię, coś nowego odkrywa nam, tak zwane żywe słowo przychodzi do naszego serca, bracia i siostry, to nie mogą być jakieś dziwactwa, ale to musi być w zgodzie z kontekstem całego Słowa Bożego, w zgodzie ze wszystkim, o czym mówi Biblia, w zgodzie z duchem Biblii, z nauczaniem całej Biblii. A więc czytamy tutaj, dzielna kobieta, trudno o taką. Tu jest mowa o Kościele. I tutaj jest pokazane, że Kościół nie jest rzeczą pospolitą. Kościół to nie jest coś pospolitego. Trudno o Kościół, o prawdziwy, żywy Kościół, ponieważ jest to dzieło Boże. To nie jest dzieło ludzkie, ale jest to absolutnie od samego początku do końca dzieło Boże. Jeżeli chodzi o Kościół żywego Boga, prawdziwy Kościół, który jest narodzony z Ducha, ten żywy Kościół to jest to całkowite dzieło Boże. A więc człowiek nie ma z tym nic wspólnego. My możemy widzieć tak wiele różnych miejsc, wiele różnych takich, można powiedzieć, wspólnot, które mówią o sobie, że jesteśmy żywym Kościołem, jesteśmy Kościołem Jezusa, my mamy prawdę, wiecie, ale są pewne wymogi, które stawia Słowo. I dlatego jest powiedziane, że trudno o taką, ponieważ to jest dzieło Pana, to nie jest rzecz pospolita. I tu czytamy, że jej wartość przewyższa perły. Jaka jest wartość Kościoła? Zwróćmy uwagę, bracia i siostry. Jaka jest wartość Kościoła w oczach Boga? Wartość przewyższa perły. Czyli nigdy o sobie nie możemy myśleć w taki sposób, że ja jestem do niczego, że ja się do niczego nie nadaję. Jestem nic nie wart. Nigdy nie pomyślmy w ten sposób. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, to jesteś tą osobą, która jest częścią takiego Kościoła, Bożego Kościoła, którego wartość przewyższa perły, którego wartość przewyższa perły. Chcielibyśmy otworzyć na chwilę Psalm 49. W tym Psalmie 49 dla przypomnienia możemy czytać takie słowa. 8 werset. Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy. Okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy. W liście Piotra możemy czytać, w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale i 18 werset, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. A więc my widzimy, jak wielką wartość ma Kościół, nie srebrem, nie złotem. Piotr nie mówi tutaj, że srebro i złoto to jest coś bardzo wartościowego. Ale on mówi, że to nie srebro, to nie złoto, ale to krew Jezusa Chrystusa, baranka niewinnego. To jest ta zapłata, to jest ten okup, który Pan Jezus złożył za nas, bracia i siostry. W Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale i 26 werset Pan Jezus mówi, albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł. Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? A więc, droga siostro, drogi bracie, cóż to ci pomoże, jeżeli byś cały świat nawet pozyskał? Miał wszystkie skarby tego świata. To jest niewyobrażalne. To jest niewyobrażalne, nierealne wręcz, aby jeden człowiek miał skarby całej ziemi. Oczywiście antychryst będzie do tego dążył, zawsze dążył do tego antychryst, aby panować nad całym światem. I również teraz żyjemy w takich czasach, gdzie wszystko jest przygotowywane, aby jeden człowiek zarządzał wszystkim, aby miał w posiadaniu. Ale nawet gdybyś to miał, nawet gdybyś miał skarby całego świata, a na duszy swoją szkodę poniósł. I Pan Jezus stawia pytanie, co da człowiek w zamian za duszę swoją? Czy dasz skarby świata? Absolutnie niczym nie możemy zapłacić Bogu, absolutnie niczym, jak tylko krew Syna Bożego Jezusa Chrystusa płaci za grzechy nasze. A więc ile jest wart Kościół? Jej wartość przewyższa perły, przewyższa złoto, przewyższa srebro, przewyższa wartość całego świata. Ponieważ to, co zostało, w jaki sposób został Kościół odkupiony, to jest krew Syna Bożego Jezusa, baranka niewinnego, nieskalanego, czystego baranka. A więc ile jesteś wart, tyle ile jest warta krew Jezusa Chrystusa. Taka jest Twoja wartość. I nigdy od tego nie odstępujmy. Znajmy swoją wartość w Bogu, bracie i siostro. Musisz znać swoją wartość w Bogu. Jak cenny jesteś w oczach Boga. Jak cenny. Czytamy, serce małżonka ufa jej. My wiemy, że małżonkiem, tym kawalerem, małżonkiem to jest Pan Jezus Chrystus. I On znajduje takich ludzi, którym ufa. O Dawidzie powiedział, to jest sługa, który wypełni całkowicie moją wolę. Więc dał pewne zaufanie Dawidowi. Możemy czytać w liście do Tymoteusza, drugi list Pawła do Tymoteusza, drugi rozdział i drugi werset. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. A więc Bóg ma takich ludzi, którym ufa. Pan szuka przez Ducha Świętego ludzi godnych zaufania. To jest ten Kościół Jezusa. To są te mądre panny. To są ci, którym można wiele powierzyć. Można wiele powierzyć. Biblia mówi coś o tym, że jeżeli człowiek jest wierny w małym, to będzie wiele jemu powierzone. I odnośnie przyszłości są takie obietnice, które mówią bardzo wyraźnie o tym. A więc czytamy tutaj, serce małżonka ufa jej, nie brak mu niczego, jego serce jest zaspokojone, gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło. Ona pracuje, ta panna pracuje, pracuje żwawo swoimi rękami, podobna jest do okrętów handlowych, z daleka przywozi żywność. Kiedy Biblia mówi o żywności, o pokarmie, to musimy pamiętać, że człowiek to nie tylko ciało, ale również duch i dusza. I nasza dusza, ten wewnętrzny człowiek, duchowy człowiek, potrzebuje pokarmu. I do tego specjalnego pokarmu, tak jak tu jest powiedziane, że z daleka jest to pokarm. Z daleka przywozi tę żywność. Tak jak okręty handlowe, które wyprawiały się gdzieś na drugą stronę morza nawet, przywoziły stamtąd jakieś cenne artykuły, tak również ta mądra kobieta, ta mądra panna, dzielna kobieta, ten Kościół przywozi żywność z daleka. To jest żywność z daleka. Z jak daleka? Z bardzo daleka, ponieważ ta żywność jest z nieba, bracia i siostry. Pan Jezus Chrystus mówi coś na temat chleba z nieba, że On jest tym chlebem, który z nieba stąpił. On jest tym żywym chlebem, który z nieba stąpił. 6 rozdział Ewangelii Jana, czytamy takie słowa w 49 wersecie. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. My wiemy, że ciało, że słowo ciałem się stało, więc w duchowym wymiarze ciało Chrystusa to jest słowo, to jest ten żywy pokarm, to jest to żywe słowo, które otrzymujemy z daleka, czyli to jest objawione słowo. To jest objawione słowo. Bracia i siostry, można mówić coś na temat Boga, można mówić coś o Bogu, a można przekazać coś od Boga. I to jest wielka różnica, ponieważ można coś przeczytać o Bogu w Biblii. Można dowiedzieć się bardzo dużo rzeczy na temat Boga, na temat Jezusa, na temat Jego charakteru, Jego postępowania. Możemy czytać o Jezusie i przekazywać to. Ale bracia i siostry, to, czego my potrzebujemy, to jest to słowo od Boga i to jest ten pokarm z daleka, ponieważ jest to objawione słowo, które Pan daje nam, to jest ten chleb z nieba, to jest ten chleb z nieba, ta manna duchowa, której potrzebujemy, bracia i siostry. Czytamy tutaj w 15 wersecie, wstaje wcześnie, gdy jeszcze jest noc. Zupełnie niedawno Kuba miał usługę na temat wczesnego wstawania. I gdybyśmy czytali Biblię pod tym kątem, to znajdziemy wielu mężów Bożych, którzy praktykowali tę czynność w Starym Testamencie i zarówno w Nowym Testamencie. Sam Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Marka możemy czytać, że wstawał wcześnie rano przed świtem, modlił się. On był tym, który modlił się często całe noce. Te poranne, wczesne modlitwy mają wielką moc, bracia i siostry, ponieważ takie powiedzenie kiedyś panowało pośród ludzi, którzy przynosili przebudzenie, że święty poranek, święty dzień. Jeżeli modlisz się i oczekujesz na łaskę Bożą na początku dnia, to możesz się jej spodziewać. A jeżeli nie zabiegasz o to, to jakże możesz się spodziewać łaski Bożej? Oczywiście jest opatrzność nad nami, jest opatrzność, ale bracia i siostry, jest zupełnie inna relacja z Bogiem, inna relacja z Jezusem, zupełnie inna, kiedy my szukamy o poranku Pana, kiedy rozpoczynamy z Nim dzień, kiedy rozpoczynamy z Bogiem dzień. Wstaje wcześnie rano, gdy jeszcze jest noc. Daje żywność swoim domownikom. Bracia i siostry, kto to jest ten domownik? Co to za ludzie, domownicy? To są ci, którzy są częścią Kościoła. Domownik to jest ten, który jest częścią Kościoła. Bracia i siostry, tutaj możemy jeszcze czytać, że ta kobieta czuwa nad biegiem spraw. Ona czuwa nad biegiem spraw domowych. W 27 wersecie daje żywność swoim domownikom i czuwa nad biegiem spraw domowych. Czuwa nad tym biegiem tych spraw domowych. Czyli ona całym sercem jest w domu. Jej serce jest w domu, jest w kościele. Ona troszczy się o kościół. Ona daje żywność swoim domownikom. Co to znaczy, że daje żywność swoim domownikom? To znaczy, że przynosi objawienie do kościoła. To, co przeżyłem z Bogiem, mam świadectwo i teraz zastanawiam się, przynieść to świadectwo do zboru czy nie. A to jest takie małe świadectwo, tak, ale często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że ktoś na to świadectwo czeka i ta osoba dalej pozostanie głodna, nienakarmiona, ponieważ ty nie przynosisz tego świadectwa i nie dajesz swoim domownikom. Jakże to jest ważne, bracia i siostry, abyśmy przynosili do domu Bożego, do Kościoła, który jest naszym domem. Ten Kościół, nasz Kościół, bracia i siostry, jest naszym duchowym domem. I nasi domownicy potrzebują tego, co ty przeżywasz. Możemy czytać o tym współdziałaniu, które jest zależne jeden od drugiego. Paweł mówił na temat ciała Chrystusa. Jak żeby na przykład ręka mogła powiedzieć do oka, nie potrzebuję ciebie. Potrzebuję. Potrzebujemy siebie nawzajem. Bracia i siostry, nam może się wydawać, że jakaś drobna rzecz, drobna sprawa, jakaś tam drobnostka. Ale to wcale tak nie jest, że drobnostka. Bo z tych drobnych rzeczy nasze życie się składa. Całe nasze życie czuwa nad biegiem spraw domowych. Bracia i siostry, jakże potrzebni są tacy ludzie w Kościele, którzy czuwają nad tym biegiem spraw domowych. Gdyby nie było takich osób, które czuwają nad biegiem spraw domowych, to nie mielibyśmy dzisiaj tego nabożeństwa tutaj. Ponieważ ktoś sprzątnął ten budynek, ktoś go przygotował. To są takie małe czynności, które trzeba wykonać. Ktoś umył, ktoś przyniósł, ktoś kupił, ktoś przygotował. Niedawno mieliśmy konferencję i to było takie bardzo widoczne, to czuwanie nad biegiem spraw domowych, jak Kościół zaangażował się, jak bardzo poważnie potraktowaliśmy to, jak bardzo ludzie wkładali swoje serce, aby było wszystko właściwie zrobione, aby wszystko było w Bożym takim ładzie, porządku, pokoju. To była potrzebna, to jest praca zespołowa nas wszystkich, bracia i siostry. Ktoś musiał przygotować, ktoś musiał to wszystko zamówić. Bardzo dużo rzeczy. bardzo dużo rzeczy. Tutaj mieliśmy konferencję z braćmi. Ktoś przygotował tutaj dla nas salę. Przyniósł wszystkie te jakieś talerzyki, ciastka, herbatę, kawę. Ktoś to zaparzył wcześniej. Ktoś nad tym czuwał. Ktoś o tym myślał. Trzeba było później przejść tam obok do restauracji, ale ktoś tam wcześniej musiał być. Ktoś musiał porozmawiać, ktoś musiał zamówić te obiady, sprawdzić, czy tam jest dobrze, czy tam dobrze gotują. To są wszystko takie drobne rzeczy, tak? Można powiedzieć, że przesada. Wiecie, nie, to nie jest przesada. To nie jest żadna przesada. Jeżeli ktoś ma inne standardy w swoim domu, proszę bardzo. Ale w Bożym Kościele nie ma byle jakości. Jezus nie zadowoli się byle jakością. To tak jak czytaliśmy, na pewno czytaliście tą historię Millera, który założył George Miller, tak? Te domy dziecka. I ludzie przynosili sprzęt do tych domów. I niektórzy przynosili takie zużyte stare rzeczy. Jakieś stare krzesło, stare meble. No bo on sobie kupił nowe. No to przyniósł stare. A on powiedział nie. Nie przynoście starych rzeczy. Nie przynoście starych rzeczy, które chcielibyście wyrzucić, a szkoda wam wyrzucić i nie wiecie, co z tym zrobić. I chcecie to do domu Bożego przynieść tym dzieciom. Nie przynoście takich rzeczy. Jeżeli chcecie coś przynieść do domu Bożego, to tak jak Biblia mówi, to niech to będzie koziołek bez skazy. Niech to będzie coś naprawdę cennego, czystego w oczach Pana. Niech to będzie naprawdę ta dobra ofiara. Tak jak jest napisane w Słowie Bożym. Pan miał za złe tym ludziom, którzy składali te złe ofiary, którzy przynosili jakieś kulawe rzeczy, kulawe, powiedzmy, tam jest powiedziane, jakaś kulawa owieczka, kulawy baranek, jakaś skaza jest na nim. Bóg tego nie przyjmował, absolutnie nie. Więc bracia i siostry, włożyć serce, swoje serce, zaangażować się w Kościół, jest to niezwykle potrzebne. Jest to niezwykle potrzebne. Ktoś usługuje Słowem Bożym, ktoś pieśniami. To wszystko współgra, bracia i siostry. I my bardzo siebie nawzajem potrzebujemy. I pamiętajmy, że ona wstaje wcześnie rano, gdy jeszcze jest noc. I daje żywność swoim domownikom, ponieważ ma chleb. Ponieważ ma ten chleb z nieba. I ma co przynieść, ma czym się podzielić. Czy to jest świadectwo jakieś? Czy to jest jakieś szczególne słowo, które Bóg do ciebie przemówił, a wiesz, że to jest od Pana, to są bardzo cenne rzeczy, których potrzebujemy. Czasami ludzie mają dylemat, czy przynieść, czy nie, powiedzieć, podzielić się. I pamiętam, jedna taka osoba zastanawiała się, to była jedna taka drobne, takie krótkie, małe świadectwo, ale wiecie, każde świadectwo jest tak naprawdę o Jezusie. I to, co Jezus może uczynić, a nie to, co ty, tylko Jezus to uczynił przecież. Więc to nie są małe rzeczy, to są wielkie rzeczy, które Pan Jezus robi. I kiedy my to przynosimy, ja pamiętam, właśnie ta osoba przyniosła takie, no jej się wydawało małe świadectwo, ale osoba, która potrzebowała tego, płakała z wdzięczności. Naprawdę płakała z wdzięczności, że to zostało powiedziane i przekazane, bo bardzo tego potrzebowała i oczekiwała właśnie na takie słowo. A więc my nie możemy być ludźmi, którzy głodzą swoich braci, głodzą domowników. Dzielmy się świadectwami. Mówmy to, co przeżywamy z Bogiem. Czytamy, gdy zechce mieć rolę, nabywa ją pracą swoich rąk zasadza winnicę. Wiemy, że winnica to jest również symbol, obraz Kościoła. Winnica Pana. Możemy znaleźć wiele miejsc w Słowie Bożym, które potwierdzają nam tę prawdę, że gdy zechce mieć rolę, to pracą swoich rąk zasadza winnicę. Bracia i siostry, często tak to bywa, że na przykład u nas może tego problemu w naszym mieście nie ma, chociaż kiedyś był ten problem, istniał też ten problem. Mianowicie, ktoś zakłada kościół, ktoś zakłada nowy zbór. Kiedy byliśmy w Pszczynie, pastor opowiadał mi, że gdzieś tam obok jakaś tam grupa rozpoczęła działanie, nieważne jaka denominacja, ale była taka sytuacja, że pastor tamtego zboru, który rozpoczął swoje działanie, przyszedł tak jakby w tajemnicy przed tym pastorem. On nie wiedział, że on pojawił się w zborze i w jego kościele było bardzo dużo ludzi, którzy usługiwali muzycznie. A tamten pastor nie miał nikogo, kto by mógł poprowadzić uwielbienie. A więc podszedł do jakiegoś tam człowieka, którego skądś tam kiedyś znał i zaczął z nim rozmawiać. I zaczął łechtać jego ucho i zaczął mówić do niego, no ty świetnie grasz, ty jesteś naprawdę bardzo namaszczony do tej służby. Zobacz, tu jest tak wielu ludzi, a czy ty nie czujesz powołania, bo ja się modliłem i żebyś ty do nas przyszedł, żebyś ty do nas przyszedł, żebyś ty u nas grał. Po co tutaj masz być w tym kościele? Zobacz, tutaj są takie długie nabożeństwa albo jeszcze jakąś inną rzecz może znaleźć. Może znaleźć 100 różnych rzeczy, które powie, negatywnych i zaczyna go namawiać. Chodź do nas, chodź do nas. U nas będziesz tym głównym liderem. Tutaj jesteś jednym z wielu, a tu będziesz głównym. Będziesz ty sam, będziesz prowadził. Wiecie, i udało się temu pastorowi. Tamten odszedł. Był niedojrzałym człowiekiem. On próbował najpierw z innym bratem, który również usługuje na gitarze. Wiecie, co ten brat mu powiedział? Ten pierwszy powiedział tamtemu pastorowi, idź do mojego pastora i z nim o tym najpierw porozmawiaj. I wiecie, jak ten pastor zareagował? Odwrócił się na pięcie i natychmiast odszedł. Nie prowadził dalej dyskusji. Zwróćmy uwagę, że to jest bardzo niewłaściwe działanie. Zasadzać winnicę w oparciu o jakąś istniejącą już winnicę. Ja rozumiem, że czasami Bóg może powołać z jednego zboru do drugiego, ale to jest Boże prowadzenie. I to wymaga rozeznania i to wtedy jest autentyczny Boży pokój. I w tym wszystkim jest takie bardzo widoczne, namacalne Boże prowadzenie. Duch daje święty owoce tego. Także to jest, tak jest, tak może być. Ale nie w taki sposób, jak powiedzieliśmy sobie wcześniej. A więc to jest taka czysta praca. Czytamy, mocą przepasuje swoje biodra i rzeźko porusza ramionami. Mocą przepasuje swoje biodra. Ta moc, moc. W liście do Efezjan, kiedy Paweł opisuje zbroję Bożą, to opis zbroi Bożej rozpoczyna Paweł od przepasania bioder, tak jak tutaj ta panna przepasuje mocą swoje biodra, to Paweł powiedział, abyśmy przepasali biodra pasem prawdy. Pasem prawdy. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą. Prawdą. Biodra mają być opasane prawdą. I tu jest powiedziane, mocą przepasuje swoje biodra. Ale zwróćmy uwagę, że w prawdzie jest potężna moc. Kiedy człowiek żyje w prawdzie Bożego Słowa i tylko żyje według prawdy Bożego Słowa, to bardzo często można słyszeć takie świadectwa o takim człowieku, że jego życie głośniej przemawia niż jego kazania. Dlaczego? Ponieważ on chodzi w mocy prawdy. Kiedy człowiek żyje w prawdzie, to prawda Bożego Słowa, ona posiada niezwykłą moc. To jest życie w mocy Bożej. Nie swojej mocy, ale Bożej mocy. Lampa także w nocy nie gaśnie. Powiedzieliśmy już o tym. Wyciąga ręce po kądziel. Swoimi palcami chwyta wrzeciono. A więc jest osobą, która pracuje. Która w taki praktyczny sposób pracuje w kościele. Otwiera swoją dłoń przed ubogim, a do biedaka wyciąga swoje ręce. Nasz Pan jest takim Bogiem. Bóg jest takim Bogiem. I oblubienica bierze przykład ze swojego oblubieńca. Mamy być jak Chrystus. Jesteśmy do tego powołani. W psalmie 146 czytamy takie słowa. Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja jest w Panu Bogu Jego. On uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nim jest. Dochowuje wierności na wieki, wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, daje chleb głodnym. Pan oswabadza więźniów, Pan otwiera oczy ślepych, Pan podnosi zgnębionych, Pan kocha sprawiedliwych. Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę, wspomaga. A więc widzimy, jaka jest służba Kościoła. To jest właśnie służba Kościoła. Daje chleb głodnym. Wiecie, to nie chodzi tylko o ten duchowy chleb, ale naprawdę możemy pomagać. To jest wielka służba, kiedy pomagamy jeden drugiemu. kiedy troszczymy się jeden o drugiego, kiedy nosimy brzemiona jedni drugich. Pan oswabadza więźniów, otwiera oczy ślepych, wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, czyli ta panna, ta mądra panna, ta dzielna kobieta, ten prawdziwy Kościół, on wyciąga swoją dłoń do ubogiego, a do biedaka wyciąga swoje ręce. Nie są mu obojętne takie osoby. 21 werset mówi: nie boi się śniegu dla swoich domowników, bo wszyscy jej domownicy mają po dwa ubrania. Nie boi się śniegu. Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, on powiedział, że rozmnoży się niesprawiedliwość i przez to miłość wielu oziębnie. Może otwórzmy na chwileczkę, ja przeczytam ten fragment Bożego Słowa. To są słowa naszego Pana. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Bracia i siostry, kiedy byli tutaj bracia z Maranaty, oni mają takie rozeznanie w tych zborach Maranaty, że dożyliśmy teraz właśnie czasu wypełnienia się tego słowa. Że to jest czas ziębnięcia Kościoła. Czas ziębnięcia Kościoła. Kościół staje się oziębły. Kościół ziębnie. I co my mamy czynić, bracia i siostry, aby nie być tym ziębnącym Kościołem? My czytamy tutaj, że ona nie boi się śniegu. Tak? Śnieg też powoduje wyziębienie organizmu. Ona nie boi się śniegu, bo wszyscy jej domownicy, czyli Kościół, mają po dwa ubrania. To są szaty zbawienia, bracia i siostry. To są szaty zbawienia, to jest chodzenie w Bożej łasce. Trwanie w tej Bożej łasce. Trwanie w upamiętaniu. Jakże to jest ważne, abyśmy o tym pamiętali, że to łaska zbawiła nas, bracia i siostry. Abyśmy trwali w tej łasce, dziękowali za tę łaskę. W Księdze Izajasza możemy czytać o Bogu, który ubierze nas w szaty sprawiedliwości. Szata sprawiedliwości. Kiedy czytalibyśmy Ewangelię, Pan Jezus opisuje taką historię o uczcie weselnej i o człowieku, który przybył tam, a nie miał na sobie odpowiedniej szaty. Nie miał na sobie odpowiedniej szaty. A więc, bracia i siostry, tutaj nie chodzi o to, że my mamy oziębnąć tak jak śnieg spowoduje oziębnięcie, wyziębienie organizmu, ale nasze serce nie może oziębnąć dla Boga. Nasz duch niech będzie gorący, płomienni duchem Panu służcie. Płomienni duchem Panu służcie. A więc trwanie w łasce Bożej, trwanie w modlitwie. To są te szaty, które sprawiają, że nasze serce nie ziębnie. To jest to praktyczne angażowanie się. To jest to, że ja, kiedy otrzymuję dary, to ja nie idę, nie zakopuję tych darów, ale służę tymi darami, służę tym, co mam, tym, co posiadam. Co mogła, to uczyniła. Bracia i siostry, tu nie chodzi o to, że Bóg kładzie nam jakieś odpowiedzialności ponad siły nasze. Zwróćmy uwagę, że jest taki opis kobiety, która wylała olejek na Pana Jezusa tuż przed Jego śmiercią. I Pan Jezus powiedział: co mogła, to uczyniła. Co mogła. A co ty możesz uczynić? Pan Jezus nie chce, abyśmy czynili coś, co jest tak jakby ponad nasze siły. Ale jeśli wszyscy coś czynimy, to jest w tym siła, jest w tym potężna moc. Jeśli wszyscy się angażujemy, jeśli nie jeden tylko, czy kilka osób, ponieważ takie osoby mogą doznać tak zwanego wypalenia. To jest takie słowo, wypalenia, tak? Ten płomień zgaśnie. Jeśli ktoś po prostu robi tylko wszystko sam, ale jeśli robi to w oparciu o Kościół, jeśli Kościół go wspiera, jeśli Kościół się angażuje, bracia i siostry, jakże to jest ważne, aby ten płomień świecił, abyśmy nie poddali się temu oziębnięciowi, by to nas nie dotknęło, nie spotkało to wyziębienie tego duchowego człowieka, ale by serce nasze było gorące dla Boga, by ten płomień płonął, bracia i siostry. Jest potrzebna oliwa, wiemy o tym. To jest Duch Boży, więc poleganie na łasce Bożej, poleganie na Jezusie Chrystusie, na tym, co On dla nas uczynił, to jest podstawa. To jest podstawa, bo tylko łaska Boża nas może zachować od tego rodzaju rzeczy. Od tego, abyśmy nie oziębli. Łaska Boża, modlić się, Panie, spraw, by serce moje nie oziębło nigdy dla Ciebie. Spraw, Panie Jezu, przez swoją łaskę i dobroć nie pozwól mi na to. Wiecie, czy taka modlitwa może być wysłuchana? Tak, my nie rozumiemy, jak Bóg odpowie na nią. Nie wiemy, nie rozumiemy tego, ale jeśli ta modlitwa jest szczera przed Bogiem, szczera przed Panem, to Bóg użyje swoich środków, o których nie wiemy nawet. Nie rozumiemy tego do końca, ale Pan sprawia, że nasze serce bije dla Boga na nowo. Że bije dla Boga na nowo. Czytamy dalej w 22 wersecie, że sama sobie sporządza okrycia, a jej szata jest z purpury i bisioru. Sama sobie sporządza okrycia. Kiedy czytałem Biblię Gdańską, to tutaj jest trochę inaczej powiedziane. Ona wykonuje dla siebie kobierce. Ona po prostu produkuje takie kobierce, kobierzec. To jest taki rodzaj jakby dywanu, ozdobnego dywanu, który wiesza się na ścianach. Ja czytałem o tych kobiercach, co to są te kobierce. I właśnie wyczytałem o tym, że te kobierce to taka ozdoba domu i najwięcej tego wytwarzano właśnie na Bliskim Wschodzie. Sama sobie sporządza te kobierce, a jej szata jest z purpury i z bisioru, purpura. My wiemy, że to jest taki bardzo rzadki kolor. Purpura to jest taki szlachetny kolor, bardzo rzadki kolor. I w starożytności szaty z purpury były niezwykle drogie. Dlatego, że ten barwnik, aby uzyskać, to było bardzo drogocenne. Bardzo trudno było uzyskać ten barwnik purpurowy i to wiele, wiele kosztowało. Dlatego te szaty z purpury były bardzo drogie i nielicznych było na to stać. A więc ta szata jest z purpury. To jest pewien autorytet, który dał nam Bóg, bracia i siostry. Autorytet kapłanów. Kapłani mieli takie szaty. Autorytet kapłanów. Czytamy o tym w liście Piotra i w objawieniu Jana, że Bóg powołał nas do służby kapłańskiej, abyśmy służyli Bogu. Abyśmy służyli Panu jako kapłani króla, królewskie kapłaństwo, dlatego że służymy królowi, Panu Jezusowi Chrystusowi. Purpura wskazuje nam również na krew Jezusa Chrystusa. Na krew Jezusa Chrystusa. Jakże to ważne, bracia i siostry, abyśmy chodzili pod ochroną krwi Pana Jezusa Chrystusa. Abyśmy chodzili pod przykryciem tej krwi. Oczywiście wiemy, że to jest pewna symbolika. Szata z purpury to chroni tego wewnętrznego człowieka, duchowego człowieka. Jesteśmy chronieni przez krew Jezusa Chrystusa, jako kapłani pańscy, jako ci, których Bóg wyróżnił i Bóg powołał do tego, byśmy służyli żywemu Bogu, bracia i siostry. To jest niezwykłe, co mogło nas spotkać, że mamy ten przywilej, aby służyć Bogu żywemu. A więc ta szata jest z purpury, podkreśla nasze kapłaństwo i ta szata jest z purpury, podkreśla krew Pana Jezusa, chodzenie pod przykryciem krwi pańskiej. I to jest powiedziane i bisioru, kiedy czytamy o tym tłumie, który jest zbawiony w objawieniu świętego Jana, to możemy czytać, że dano przyoblec tej oblubienicy, tam jest mowa o oblubienicy, dano jej przyoblec czysty, lśniący bisior, który oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. To są te uczynki, które dokonaliśmy w wierze. To nie są uczynki, którymi zapracowaliśmy na zbawienie, bo takich nie ma, ale to są uczynki, które dokonaliśmy w Bogu dla chwały Bożej, z łaski Bożej, przez wiarę, bracia i siostry, przez wiarę. To tak jak Jakub mówił nam na temat zbawienia przez wiarę. I on powiedział, pokaż mi, Jakub mówi, ja ci pokażę moją wiarę z uczynków moich. Pokażę ci moją wiarę z uczynków moich. A więc kiedy żyję dla Boga, kiedy wykonuję Jego słowo, to jest widoczne, że ja naprawdę wierzę, że ja naprawdę ufam, wierzę, że jestem posłuszny. 19 rozdział objawienia Jana, 8 werset, czytamy o oblubienicy, może siódmy. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. To są uczynki dokonane w Bogu przez wiarę, przez łaskę. To jest to, o czym mówi Jakub. To jest to, o czym naucza nas Jakub, że można czyjąś wiarę zobaczyć w jego postępowaniu, w jego codziennym życiu. Więc my czytamy dalej, 23 werset. Mąż jest w bramach szanowany, zasiada w Radzie Starszych kraju. Mąż jest jej w bramach szanowany i zasiada w Radzie Starszych kraju. W Starym Testamencie możemy czytać w wielu miejscach o Jezusie, o Chrystusie, w taki sposób, który nie trzeba się nawet wiele zagłębiać, zastanawiać. Ale wiecie, brama w Izraelu to było takie szczególne miejsce, ponieważ w bramach stawali prorocy i w bramach wygłaszali prorocy słowo od Boga, słowo od Pana. To było słowo od Boga i wówczas prorocy mieli żywe słowo, prorocy mieli żywe słowo. Kapłani również mogli mieć żywe słowo i królowie izraelscy mogli mieć słowo od Boga, żywe słowo, ponieważ na te osoby wylewany był jedynie duch w czasach Starego Przymierza, czyli kapłani, prorocy i królowie. I zwróćmy uwagę, że w bramach wygłaszano słowo, słowo prawdy. To jest to żywe słowo, które albo miało posłuch, albo nie. Nauczyciele, kapłani, nauczyciele, którzy byli odpowiedzialni za nauczanie, również czynili to często w bramach. Królowie, synowie królewscy też stawali w bramach. Między innymi Absalom tak postępował, stawał w bramach. Tam również przeprowadzano różnego rodzaju transakcje przy udziale starszych, tych najważniejszych osób z miasta, którzy byli starszymi. A więc my tutaj czytamy, że mąż jest w bramach szanowany, zasiada w Radzie Starszych kraju. Bracia i siostry, tu jest mowa o kraju, czyli o całym Izraelu. I Pan Jezus Chrystus w Księdze Izajasza jest nazwany również tym cudownym doradcą, który radzi nam, który mówi do nas, który radzi. On zasiada w Radzie Starszych kraju. Czytamy, wyrabia spodnią bieliznę, sprzedaje ją. Pasy dostarcza kupcowi. Dziarskość i dostojność jest jej strojem i z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość. W Biblii Gdańskiej jest troszeczkę inaczej. Nie jest powiedziane dziarskość, ale moc i dostojność jest jej strojem. Moc i dostojność. Dostojność to dostojeństwo, bracia i siostry, które otrzymaliśmy od Boga w momencie nowonarodzenia. Człowiek utracił chwałę i dostojeństwo. Utracił. Byliśmy tak pierwotnie stworzeni przez Stwórcę i umieszczeni w ogrodzie Eden i otrzymaliśmy od Pana chwałę i dostojeństwo. Ósmy psalm potwierdza nam to, w jaki sposób Bóg uczynił, stworzył człowieka. Ósmy psalm, szósty werset. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Dałeś mu panowanie nad działami rąk swoich. Wszystko złożyłeś pod stopy Jego. Możemy o tym czytać, bracia i siostry, w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Oczywiście to jest również odniesienie do Syna Bożego, do Jezusa Chrystusa, ale również do człowieka. Również do człowieka, bo możemy wszystko czytać w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Kiedy człowiek był w ogrodzie Eden, miał to podobieństwo do Stwórcy. Miał to wewnętrzne podobieństwo do Boga. Otrzymaliśmy to podobieństwo i to podobieństwo to było wewnętrzne podobieństwo. Bóg nie znał strachu i człowiek nie znał strachu. Bóg nie troszczył się o nic i człowiek wówczas nie troszczył się o nic, ponieważ Bóg o niego się troszczył. Człowiek wówczas nie znał chorób. Posiadał to dostojeństwo i chwałę od Boga, a więc miał spełnienie w swoim sercu. I po utraconym podobieństwie, kiedy człowiek stracił to podobieństwo, stracił to dostojeństwo i tą chwałę od Boga, pojawiła się pustka, pojawiła się niepewność. I ci ludzie, którzy nie znają Boga, którzy żyją w oddaleniu od Boga, bracia i siostry, to są biedni ludzie. To są biedni ludzie. Tą pustkę i tą niepewność oni chcą jakoś wypełnić i czynią to, no to są jedynie, to jest substytut, to co oni robią, coś zastępczego, jakieś środki zastępcze. Ludzie w różne rzeczy idą, w różne rzeczy wchodzą, wiele rzeczy robią, aby przywrócić to podobieństwo. I tak naprawdę bardzo często człowiek nie wie, że to dusza domaga się powrotu do Stwórcy, powrotu do Boga. Nasze serce zawsze domagało się powrotu do Boga i ono tylko w Bogu może odpocząć. I kiedy serce jest w Bogu, to Bóg na nowo przywraca to dostojeństwo człowiekowi, to pełne człowieczeństwo, dostojeństwo i Bożą chwałę. Bracia i siostry, w Jezusie Chrystusie jest to możliwe, czyli moc i dostojeństwo jest strojem. Jest jej strojem. Nie szata zdobi człowieka, ale widzimy moc i dostojeństwo. Moc i dostojeństwo i Boża chwała. I czytamy z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość. Nie boi się, nie lęka się jutrzejszego dnia. Nie boi się przyszłości. Kiedy myślisz o przyszłości, czy lękasz się, czy boisz się, zastanów się, bracie, siostro. Bo tutaj jest powiedziane, że ona z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość. Nie boi się, nie lęka się przyszłości. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, moglibyśmy przeczytać, na samym początku powiedział takie słowa, bardzo ważne słowa dla nas. Szósty rozdział, 33-34 werset. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Bracie i siostry, oznacza to, że jesteśmy w Bożym ręku. Że naprawdę jesteśmy w ręku Jezusa Chrystusa. I naprawdę wszelką troskę możemy zrzucić na Niego, gdyż On ma o nas staranie. Paweł powiedział, nie troszcie się o nic, ale w pokorze, w modlitwie, wszelką troskę zrzućcie na Pana, oddajcie Mu to w modlitwie. A wówczas pokój Boży strzec będzie serc waszych umysłów w Chrystusie. Jakże to ważne, byśmy nie martwili, nie zamartwiali się, co będzie jutro, co będzie za miesiąc, co będzie za rok. My nie wiemy, ale wiecie, jest pociechą dla nas, że Bóg wie. Że Bóg wie. A jeśli Bóg o tym wie, bracia i siostry, to jest to coś cudownego dla nas, ponieważ On nigdy nie chce dla nas złych rzeczy. Jest miłującym Bogiem. Niedawno mówiliśmy, kiedy przyszła ciemność w Izraelu, kiedy Achab zaczął panować z Izabel, właśnie pojawiła się ta ciemność i prześladowanie i w jaki to sposób Bóg zatroszczył się o swoich proroków. W cudowny sposób. Pokazał Eliaszowi miejsce schronienia. Powiedział, ukryj się, tam jest takie słowo, ukryj się nad potok Kidron. Idź tam, ukryj się. I nakazałem krukom, aby żywiły cię i przynosiły ci chleb i mięso. Bracia i siostry, a potem, kiedy ten potok wysechł, nakazał przejść dalej do tej ubogiej wdowy. Bóg miał zawsze wyjście dla swoich dzieci, którzy na nim polegali. A więc nie troszcie się o dzień jutrzejszy, nie myślcie o tym, ale myślcie o woli Bożej, o tym, co możecie wykonać dzisiaj dla Pana, co możecie zrobić dla Pana dzisiaj. Z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość, czyli nie lęka się. Przyszłość jest w rękach Pana. Dlaczego uśmiech? Bo ma w sercu Bożą radość. Ma w sercu Bożą radość. I wie, że jutrzejszy dzień przyniesie Boże błogosławieństwo, nowe spotkanie z Panem. Niewyczerpane są łaski od Pana, śpiewaliśmy. Każdego poranku na nowo Bóg objawia się nam, bracia i siostry. Każdego poranku na nowo Bóg chce nam się objawiać. Dlatego nie lękaj się przyszłości, ale szukaj Królestwa Bożego. Szukaj Królestwa Bożego. Wiecie, to jest tak ważne, bo czasami jakieś pragnienia możemy mieć i to są dobre pragnienia, ale czasami te pragnienia mogą stać się bożkiem. Nasze pragnienia mogą stać się bożkiem. I zaczynamy szukać czegoś o wiele bardziej niż Królestwa Bożego. Niż Królestwa Bożego. Czasami ludzie mają pragnienia i to są dobre pragnienia. Jeżeli ktoś chce na przykład znaleźć żonę, czy to jest złe pragnienie? Dobre pragnienie. Ale jeśli zacznie jej szukać i nie widzi nic już innego, tylko szuka, szuka, wszędzie szuka i nie słyszy już nic i nie widzi już nic poza tym, to wówczas to pragnienie staje się dla niego bożkiem. Biblia mówi, szukajcie Królestwa Bożego. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób Bóg przyprowadził żonę Adamowi. Podczas snu. Podczas snu, kiedy Adam spał. Nie miał wpływu na to, żadnego. Nie miał na to żadnego wpływu. To jest taki obraz odpocznienia. Bóg przyprowadził mu żonę. A w jaki sposób Abraham zapewnił żonę Izaakowi? W jaki sposób, pamiętacie? Posłał swojego sługę, który jest obrazem, symbolem Ducha Świętego. Posłał sługę. I zwróćcie uwagę, że to Duch Święty przyprowadza. To Duch Święty wszystko czyni. A więc to są dzieła Boże. Jeżeli jestem dzieckiem Bożym, jeżeli należę do mojego Boga, jestem Jego własnością, bracia i siostry, to wszystko w moim życiu będzie poddane Chrystusowi. Wszystko się dzieje w harmonii, w pokoju, bez polegania jakimś na emocjach, na jakiś, nie wiem, czasami człowiek jest tak pobudzony emocjonalnie, ale to jest zgubne często, bardzo zgubne. Więc widzimy, dalej jest powiedziane, gdy otwiera usta, mówi mądrze, a język jej wypowiada dobre rady. Dobre rady. Dlatego, że to są rady od Boga. Dlaczego mówi mądrze, gdy otwiera usta? W liście Piotra, w pierwszym liście Piotra możemy czytać. Pierwszy list Piotra. I to jest 4 rozdział. I 11 werset. Czytamy tutaj. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. W psalmie 119 jest powiedziane, w sercu swoim przechowuję Słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. W swoim sercu przechowuję Słowo Twoje. Bracia i siostry, jakże to ważne, aby Słowo nasze było w sercu. Abyśmy czytali to Słowo, napełniali się tym Słowem, poznawali Boga przez Słowo. Bo zwróćmy uwagę, czasami człowiek chce, aby Duch Święty działał w jego życiu, ale nie poznaje Słowa, nie czyta Słowa, nie składa tego Słowa w swoim sercu. Bo ja rozumiem to w ten sposób, że Duch Święty porusza to Słowo, które mamy w sercu, które jest wewnątrz nas. Czasami ludzie chcą tak przeduchawiać działanie Ducha Świętego i mówić, no Duch Święty może poza Słowem również działać. No tak, ale jakbyśmy się dowiedzieli, że w ogóle Duch Święty jest, gdybyśmy Słowa nie czytali? Skąd byśmy wiedzieli o darach Ducha Świętego, gdybyśmy Słowa nie znali? Bracia i siostry, w sercu swoim przechowuję Słowo Twoje. Jeżeli człowiek ma Słowo w sercu i żyje tym Słowem, to będzie mówił jak Słowo Boże. Będzie mówił jak Słowo Boże. Nie będzie zabarwiał, nie będzie rozcieńczał, nie będzie dodawał, nie będzie rozrzedzał. Nie będzie czynił z tego jakiegoś lekkiego, strawnego pokarmu albo dodawał jakąś, nie wiem, słodycz swoją, ale będzie mówił jak Słowo Boże. Będzie mówił tak jak Słowo. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg. Kiedy mówimy i mądrze mówimy, to uwielbiony jest Bóg, ponieważ mówimy z mądrości Bożej. To jest mądrość Boża. To jest Duch Boży również, który daje nam tę mądrość. W sercu swoim przechowuje Słowo Twoje. Duch Boży dotyka się tego Słowa. I to Słowo jest mieczem Ducha. Ono jest mieczem Ducha. I Bóg może użyć tego Słowa, które jest w Twoim sercu. Dlatego ważną rzeczą jest, byśmy nigdy nie odłożyli Biblii na półkę. Ale byśmy czytali Słowo Boże, bracia i siostry, i poznawali Boga przez Słowo. Jak najwięcej tego Słowa byśmy czytali, poznawali i prosili Ducha Świętego, by nas napełniał, by dawał nam zrozumienie, mądrość, by nas napełniał swoją mocą. Więc widzimy, jakże ważne jest. Tutaj jest powiedziane, że gdy otwiera usta, mówi mądrze i jej język wypowiada dobre rady. powiedzieliśmy, że Jezus jest tym cudownym doradcą naszym. On radzi nam w sposób doskonały, daje nam dobre rady. A więc ta rada, ta właściwa rada, ona zawsze pochodzi od Boga. To jest rada od Ducha Świętego, to jest ta rada, która jest w oparciu o Boże Słowo. To nie jest ludzka mądrość, to nie jest jakieś ludzkie doświadczenie, ale to jest mądrość Boża, to jest mądrość Boża. 27 werset: czuwa nad biegiem spraw domowych. Już powiedzieliśmy sobie o tym, że to jest takie współdziałanie, współdziałanie, współpraca jako ciało Chrystusa. Czuwamy nad przebiegiem spraw w domu naszym, w kościele. Czuwamy, sprawdzamy, pilnujemy tego. Każdy z nas się w to angażuje. Wiecie, można na dwa sposoby traktować Kościół. Można na dwa sposoby traktować. Jako domownik to jest ten, który angażuje się, który czuwa nad tym biegiem spraw domowych, angażuje się, patrzy, gdzie są braki, patrzy, co, w czym może pomóc, patrzy, gdzie może być użyteczny. To jest domownik. To jest domownik. Ale można też traktować Dom Boży tak jak hotel. Tak jak hotel. Wiecie, w pewnym sensie Kościół w taki sposób działa, ponieważ dostarczamy dobre rzeczy dla wielu ludzi, służymy. Tak? Ale jeśli jesteś domownikiem, to nie tak jest, że tylko możesz z tego wszystkiego korzystać. Oczywiście, możemy korzystać, ale złą rzeczą jest, kiedy człowiek tylko korzysta i tylko korzysta i tylko korzysta, a nic do tego nie dodaje. Nic nie przykłada ręki do dobrego dzieła. Nie weźmie może nawet szczotki do swoich rąk, no bo co, no, straci namaszczenie z tych rąk? To nie jest tak, bracia i siostry. Więc to jest zrozumiałe, że niektórzy gdzieś daleko mieszkają, to jest zrozumiałe i tutaj nie o to chodzi, żeby robić sobie jakieś wymówki, ale powiedzieliśmy sobie, co mogła, to uczyniła, co mogła, to zrobiła. Pamiętajmy o tym, że Bóg nie kładzie jakieś brzemiona nie do uniesienia, ale kiedy współdziałamy, współpracujemy i wszyscy mają te właściwe motywy, wszyscy mają te właściwe, dobre motywy, bracia i siostry, to owoc tego będzie zawsze widoczny. To owoc będzie tego widoczny. A więc ona czuwa nad biegiem spraw domowych. Nie jada chleba niezapracowanego. W Biblii Gdańskiej to jest inaczej trochę przetłumaczone i zupełnie inaczej w innych tłumaczeniach też. Tu jest powiedziane o takim stanie serca, próżności, lenistwa. Że kiedy, że ona nie robi tak, że próżnuje, że leniuchuje, próżnuje, a z czegoś korzysta. Tylko jest osobą, która czyni wszystko dobrze, jest pracowitą osobą, jest osobą, która się angażuje i z tego powodu może korzystać z tego wszystkiego. Jej synowie nazywają ją szczęśliwą, jej mąż sławi ją, mówiąc, jest wiele dzielnych kobiet, lecz Ty przewyższasz wszystkie. Mąż sławi ją i mówi, jest wiele dzielnych kobiet, ale Ty przewyższasz wszystkie. Bracia i siostry, tą najcenniejszą rzeczą, jaką Bóg ma na tym świecie, to jest Kościół. To jest oblubienica. Pan Jezus, ta najcenniejsza rzecz dla Pana Jezusa, to jest Kościół. To jest Jego oblubienica. Otwórzmy na chwilę pieśń nad pieśniami i chcielibyśmy o tym przeczytać. Szósty rozdział i od 8 wersetu. Jest 60 królowych i 80 nałożnic, a panien bez liku. Lecz jedna jest tylko moja gołąbka bez skazy. Jedynaczka swojej matki, wybranka swojej rodzicielki, widziały ją dziewczęta i nazwały ją błogosławioną. Królowe i nałożnice wysławiały ją, mówiąc, kimże jest ta, która jaśnieje jak zorza poranna, piękna jak księżyc, promienna jak słońce, groźna jak chówce waleczne. A więc możemy tutaj czytać. Jest 60 królowych, 80 nałożnic, a panien nie można policzyć, ale jest tylko jedna moja gołąbka bez skazy. To jest ta miłość oblubieńca do oblubienicy. To jest ta miłość Chrystusa do Kościoła. Mój miły jest mój, a ja jestem, należę do mojego miłego. Bracia i siostry, taki jest sens tej księgi. Należymy do Chrystusa, który miłuje nas, dla którego jesteśmy ponad wszystko, ale również On dla nas jest ponad wszystko. Czy tak jest w Twoim życiu, bracie i siostro, czy tak jest, że Chrystus jest ponad wszystko, że miłujesz Chrystusa ponad wszystko, że On jest tą najważniejszą osobą w Twoim życiu? Widzimy, ten mąż chwali ją. Jest wiele dzielnych kobiet, wiele, tak jak Salomon mówił, 60 królowych, bez liku panien. Jest wiele, ale Ty przewyższasz wszystkie, Ty przewyższasz wszystkie. Jak blask słońca, promienna jak blask słońca. Taki jest Kościół, bracia i siostry, Kościół Jezusa Chrystusa, który posiada dary, który posiada Ducha Świętego, który żyje dla Chrystusa według Jego woli. Według Jego woli, bracia i siostry, jakże to ważne. 31 werset mówi: oddajcie jej, co się jej należy. Niech ją w bramach wysławiają jej czyny. Oddajcie jej, co się jej należy. Niedawno mówiliśmy, aby nic nikomu nie być winnym, prócz miłości wzajemnej. Bracia i siostry, to, co się należy Kościołowi, to, co się należy bratu i siostrze, to jest ta miłość agape. To do nas należy, bracia i siostry, aby chodzić w tej miłości agape, aby czuć się domownikiem, być domownikiem, aby czuwać nad przebiegiem spraw w domu, by być człowiekiem użytecznym, który z daleka przynosi tą żywność i daje to pożywienie domownikom swoim. Mam ten Boży chleb z nieba, mam przeżycie, mam świadectwo. Ja chcę podzielić się tym świadectwem, czy to na grupie, czy w kościele, ale nie będę tego trzymał dla siebie, nie zachowam tego dla siebie, ponieważ ktoś tego potrzebuje, ktoś jest głodny, Bóg dlatego dał, aby i ciebie nakarmić, ale również byś przyniósł to do domu Bożego. Pamiętajmy, jak cenną jest cenny Kościół, cenna oblubienica w oczach Pana. Jej wartość przewyższa perły. Nie jesteśmy kupieni przez złoto, przez srebro, ale przez krew Jezusa Chrystusa, przez krew Baranka, który jest niewinny, czysty, święty, który zapłacił za nas ceną swojego życia, wylał swoją krew za nas, bracia i siostry. Podniósł nas do rangi kapłanów, abyśmy służyli Bogu, Bogu żywemu. Chciejmy powstać.